Dzień dobry, przy mikrofonie Tomasz Oleksy. Zapraszam na opowieści o kolarstwie Damska Łyda.
Zachorowałam na to po pierwszym starcie. Po pierwszym starcie się okazało, że nie jestem najwolniejsza. Lubiłam czuć, że jestem szybka. Dopóki nie wymyślę celu jazdy, to nie specjalnie chce mi się wychodzić. Były bardzo krótkie wyjazdy, takie wyjazdy, że się pakujesz do podręcznego bagażu łącznie z kaskiem i z butami rowerowymi na 3-4 dni. Po przejechaniu 100 wyczuję, że zrobiłam, co miałam zrobić, że było fajnie, że jestem zmęczona i proszę mi ugotować obiad. Ja już nie pamiętam, 29 osób chyba jechało, 29 dziewczyn. Były zachwycone, rozumiesz? Zachwycone. Każda z nich miała 100 na liczniku. Wiesz, ja mówiłam wszystkim, przejechałam 100. Wow, 100? Ale jak to z samochodem? Ja mówię, nie, na rowerze, naprawdę, przejechałam 100! Po prostu bajka, tam jedziesz i nie wiesz, co ze sobą zrobić, bo gęba ci się śmieje, muchy ci wpadają. Czyścisz głowę, coś się dzieje z hormonami, że nie odczuwasz tego stresu, że ten stres cię nie dotyczy, nie dotyka cię. I to jest takie odkrycie, które jest dla mnie bardzo, bardzo ważne.
Dzisiaj naszym gościem w podcaście jest Anna Tkocz. Inżynier, anglista, kiedyś kolarz i uczestniczka wyścigów kolarskich z tytułami. Pisze m.in. dla magazynu Bikeboard, mistrzyni Polski w kolarstwie cross country oraz kolarstwie przełajowym. Teraz bardziej kolarz włóczyki z wieloma tysiącami kilometrów rocznie. Autorka bloga o kolarstwie i nie tylko. 25/7. Powiedz sama o sobie, jak można by nazwać twoje kolarstwo, bo startowałeś w zawodach różnorakich, z tego co jakby obserwujecie, czy czytałem o tobie, uprawiasz takie według mnie kolarstwo romantyczne, czy też przygodowe, jest w tym chyba nutka bikepackingu, są podróże, są miasta.
Wiesz co, ja tego nie lubię definiować bardzo, bo ja przez bardzo długą część mojego życia mieszkałam w miejscu, gdzie które dawało świetne warunki do jeżdżenia. Ja pochodzę z Katowic i moje kolarstwo w Katowicach zupełnie nie miało szansy się rozwinąć. Ja jeździłam z moim licealnym chłopakiem na rowerze po Dolinie Trzech Stawów, którą być może znasz, bo ty jesteś stąd przecież, nie? Ty jesteś tyski chłopak. Więc jeździliśmy sobie tam i z powrotem po takiej asfaltowej drodze i to na tym się skończyło. Moje kolarstwo się zaczęło dopiero, kiedy ja po studiach wyjechałam w okolice Rybnika. I tam jest zupełnie inaczej. Rybnik leży niedaleko czeskiej granicy, jest otoczony lasami, polami. Sytuacja wygląda zupełnie inaczej w Katowicach, gdzie masz wokół miasta kolejne miasto i wokół tego miasta jeszcze kolejne miasto, więc wyjechanie poza aglomerację to jest 1,5 godziny kręcenia po takich drogach mocno uczęszczanych i nie do końca ładnych, nie? Ja mam wrażenie, ja to odkryłam dopiero niedawno, że moje kolarstwo jest dla mnie fajne, jeżdżenie na rowerze jest dla mnie fajne, tylko kiedy ja się mogę przemieszczać po ładnych miejscach. Mnie się nie chce iść na rower, jeśli wiem, że będę musiała obcować z brzydkim miejscem. I to jest zupełnie poza moją świadomością, jak się okazało. I nie zdawałam sobie z tego sprawy. To do mnie dotarło zupełnie niedawno. Że ja, kiedy jestem w takim miejscu jak właśnie Katowice, to wyjście na rower to jest takie, że ja mówię, kurczę, wypadałoby iść na rower, bo ja nie byłam chyba z 2 tygodnie na rowerze. No i dobra, to idę, nie? A kiedy mieszkałam tam przy południowej granicy, to było zupełnie inaczej. Po prostu ja się nie potrafiłam doczekać tego, żeby wyjść i jechać. Dlatego, że tam było ładnie, nie? Ale tak jak powiedziałeś, moje jeżdżenie na rowerze zaczęło się od takiego chyba włóczenia się z kolegami po okolicy, po lesie. Potem zaczęłam się ścigać, bo ktoś z nas odkrył, że istnieje coś takiego jak maratony rowerowe. I ja oczywiście zachorowałam na to po pierwszym starcie. Po pierwszym starcie się okazało, że nie jestem najwolniejsza. A jak ktoś dostaje taki bodziec, to już się nie potrafi otrząsnąć, nie? Już chce być coraz lepsze i chce sprawdzić, czy następnym razem mu pójdzie lepiej, nie? I to się tak zaczęło i trwało to, ojejku, z 15 lat. Przez 15 lat zaczęłam się ścigać i na góralu, i na szosie. Potem przyszły jeszcze przełaje, które stały się coraz bardziej popularne. No i tyle.
I z dużymi sukcesami, można powiedzieć.
Tak, to znaczy ja gdzieś tam się szwendałam wokół podium często. Gdzieś mi się udało zdobyć jakiś tytuł mistrzyni Polski w Mastersach już, więc może było trochę łatwiej ze względu na to, że nie było olbrzymiej konkurencji. Takich dziewczyn w moim wieku ścigających się nie ma wcale dużo, bo inne rzeczy zajmują je w życiu, nie? To tak jest, jak się ma tam 20 kilka lat, to można się temu poświęcić. A jak się zaczęło jeździć na rowerze w wieku 29, to ten balans jest trochę inny, nie? Balans obowiązków i przyjemności. No i u mnie to tak wyglądało.
A powiedz, czy równolegle ze startami, czy z przygotowaniem, czy jazdą w sezonie, zawodami, uprawiałaś to inne kolarstwo, to takie, które mówiłaś, że daje więcej przyjemności? Czy byłaś tak skupiona na treningach,
nie,
że...
Właśnie chciałam bardzo podkreślić taką specyfikę mojego jeżdżenia na rowerze, czy tego właśnie, czy kolarstwa nazwijmy to, że ja nigdy nie byłam zaangażowana w treningi. To nigdy tak nie wyglądało. Ja nigdy nie miałam planu treningowego. Może raz w życiu przeprowadziłam uczciwie jakąś taką... taki dłuższy okres treningowy z interwałami. I to było bardzo dawno. To było na początku mojej przygody ze ściganiem. Ktoś rozpisał mi na kilka kolejnych tygodni takie, wiesz, treningi trenujące szybkość. I ja to odbębniłam. I to był mój jedyny trening w życiu. Ja po prostu jeździłam na rowerze, wiesz? A jako, że jeździłam z chłopakami zazwyczaj, czyli z kimś, kto był w sposób naturalnie ode mnie mocniejszy, to ja po prostu musiałam sobie dawać radę z nimi, nie? Musiałam być odpowiednio szybka, żeby się nie dać urwać. I to było moje kolarstwo. To były moje treningi. Tak to wyglądało. Także ja nigdy nie byłam trenującym zawodnikiem, ja zawsze byłam takim po prostu zaangażowanym rowerzystą. Ale wiesz, świadomie to robiłam. To było tak, że no, chciałam być szybsza, nie?
Ale rozumiem też, że skoro to robiłaś, to dawało ci to radość.
Tak. Ja potrzebowałam tego. Ja nie wiem, czy rywalizacji potrzebowałam. Ja po prostu lubiłam czuć, że jestem szybka. O tak. Dla mnie fajne jest to, kiedy ja się czuję dobrze, jadąc szybko i długo. Nie? Że wiem, że dam radę, wiem, że umiem tak szybko. I to jest super, to jest dla mnie super. Natomiast samo stawanie na podium jest no, fajne, nie? Fajne, ale to zupełnie nie było dla mnie celem. Fajne było to samopoczucie właśnie, że potrafisz, nie? Że potrafisz być coraz to szybszy, że potrafisz zjechać coś, czego wcześniej nie potrafiłeś zjechać, bo się bałeś. Coś takiego, bo ja cały czas podkreślam, że moje kolarstwo to jest na pierwszym miejscu jest MTB. I tak chyba zawsze będzie, mimo że ja bardzo dużo jeździłam swego czasu na szosie, to szosa to była szosa, to było takie po prostu, żeby tłuc kilometry i dlatego, że towarzystwo było mocno szosowe, ale ja jestem człowiekiem z MTB i zawsze będę z MTB, to jest dla mnie największa przyjemność.
A zamknęłaś rozdział zawodami?
Zamknęłam dlatego, że to mnie kosztowało za dużo wszystkiego. Czasu, finansów, zaangażowania. Ja nie wykluczam, że wrócę do tego. Może kiedyś pojadę sobie na zawody, ale pojadę tak, jak pojechałam rok temu na jakieś przełajowe zawody. Wsiadłam pewnego weekendu w pociąg, przejechałam kawałek drogi do Kędzierzyna na Koźla, wysiadłam, przejechałam kolejne 40 km na rowerze, wystartowałam w przełajowych zawodach w Gościęcinie, po czym dałam się odwieźć do domu moim znajomym Czechom, którzy też tam startowali i miałam super dzień, nie? I jednocześnie ten wyścig był też fantastycznym przeżyciem właśnie z tego powodu, że ja tam nie przyjechałam się ścigać, tylko przyjechałam się spotkać ze starymi znajomymi i podeszłam do tego na takim totalnym luzie. Totalnym, bez żadnej spiny. I nagle się okazało, że super poszło, nie? Bo nie było stresu startowego, bo nie było jakiejś takiej presji. Była czysta zabawa, nie? Czysta zabawa, uśmiechy i machanie do ludzi na trasie.
To niesamowite w sumie, bo jakby odbiec troszeczkę od tego, co też jakby mnie interesuje, czy w podróżowaniu, czy w kolarstwie, czy w treningach, zawodach, to dajesz jakby tutaj taki sygnał, że ogromne znaczenie ma podejście i głowa. Że można nie do końca tak jak ty spiąć i pojechać coś ekstra i tylko tak naprawdę, wiadomo, no byłaś w jakimś sensie przygotowana fizycznie, prawda? Ale ogólnie
tak,
nie planowałaś tego,
sezon.
Nie trenowałaś pod to.
To się wydarzyło w takim moim chyba najlepszym kolarskim sezonie w życiu, w czasie którego ja miałam bardzo dużo kilometrów przejechanych na różnych rowerach i jednocześnie miałam taki właśnie wyjątkowo dobrą głowę. Wyjątkowo fajne spotkania, fajne jeżdżenie, fajne przygody. I ja ten sezon, to był sezon 2019. Doskonale go wspominam. Przeżyłam naprawdę super przygody gdzieś tam w górach. Takie jeżdżenie przygodowe z bardzo fajnymi ludźmi. I no i to się chyba, to była taka jedna ze składowych tego, że ten jesienny wyścig poszedł tak, jak poszedł. Nie? Że ja miałam rzeczywiście taką olbrzymią przyjemność z samego jeżdżenia na rowerze, z samego bycia w dobrej formie. No, tak to się przełożyło i ja tego w ogóle nie neguję. Ja wręcz to podkreślam, że to była zasługa tego świetnego czasu. Nie?
Opowiedz, jeżeli możesz, o tych twoich przygodach, bo tak jak powiedziałaś, jeździsz pewnie w tych okolicach swoich, zresztą dużo widać zdjęć czy opisów twoich, że gdzieś tam przy granicy, za granicą delikatnie, gdzieś tam w tamtych okolicach jesteś.
A ja cały czas to podkreślam, że dla mnie Strava jest najważniejszym dokumentem, jaki kiedykolwiek przygotowałam w swoim życiu. Strava jest dla mnie niesamowicie ważna. Gdyby nie Strava, ja nie byłabym w stanie wypisać moich delegacji spraw. Bo ja pewnych rzeczy nie zapisuję, nie pamiętam. Robię tyle rzeczy w ciągu tygodnia, że to mi umyka. Ja nie jestem w stanie dojść do tego po mailach, po telefonach, po niczym. Natomiast Strava mi pokazuje, gdzie byłam. Więc to jest dla mnie super ważne i na Stravie ja Stravy pilnuję do tego stopnia, że wrzucam tam nawet przejażdżki na kawałek kilometrów, wiesz, kilka kilometrów dalej gdzieś tam do, nie wiem, supermarketu, czy na pocztę, czy do paczkomatu. I ja to mam, zwykle to opisuję, zwykle wiadomo, co to było, zwykle ustawiam tam rower, na jakim jechałam, żeby nic się nie pomieszało, także ja mam Stravy pilnuję jak nigdy, jak niczego innego i ona jest bardzo ważna. Kiedyś padną serwery Stravy, to moje życie legnie w gruzach. Będę musiała znaleźć coś innego, co zastąpi. Nie wyobrażam sobie tego.
Rozumiem, że, znaczy ja to tak w tej chwili odczuwam, że traktujesz to jako formę pamiętnika i dokumentacji, jak powiedziałaś, ale czy ty wracając sprawdzasz średnią ilość kilometrów przewyższenia?
Nie ignoruję tego. Sprawdzam, czy przejechałam 99,8 kilometra, czy przejechałam stówkę. Należy chyba do ludzi, którzy są w stanie dokręcić kilometr, żeby ta stówka padła. Choć niekoniecznie, jak jestem bardzo zmęczona, to po prostu mówię, że mam to w dupie i jadę do domu, idę się wykąpać i zjeść. Ale patrzę na to, zwłaszcza patrzę na przewyższenia, bo ja zawsze byłam takim raczej góralem niż kolarzem nizinnym. I przewyższenia są dla mnie zawsze jakąś taką miarą tego, czy to był dobry trening, dobra jazda. No, a wracając do przygód przygranicznych, One się zaczęły zupełnie naturalnie. To nie było tak, że ja postanowiłam eksplorować Czeską Republikę i od dzisiaj będę jeździć tylko po Czechach. Tylko to wynikało z tego, gdzie mieszkałam. Że w jakimś momencie, kiedy zaczęliśmy robić dystanse dłuższe niż 50 kilometrów, to automatycznie zahaczało się o Czechy. I ja jeszcze pamiętam takie moje jazdy, kiedy trzeba było pokazywać paszport na granicy, potem starczyło pokazywać dowód osobisty, a potem pamiętam swój pierwszy wyjazd na jakieś zawody cross country, które się odbywały po drugiej stronie Olzy, kiedy przejeżdżałam przez most i nie zatrzymał mnie nikt, nie musiałam wyciągnąć dowodu osobistego i przejeżdżając przez most czułam, jak mi tak kapią łezki ze wzruszenia, że to się w końcu wydarzyło w naszym życiu. Że dorośliśmy do tego, że dano nam taką jakąś taki kredyt zaufania, że dobra, jesteście porządnymi ludźmi, nie musicie nam pokazywać dokumentów przy przekraczaniu granicy. Dla mnie to był niesamowity moment i ja to moje wzruszenie pamiętam do dzisiaj, co się ze mną wtedy działo, jakie to było ważne, kiedy się to rzeczywiście wydarzyło, nie? Kiedy ja poczułam, że mogę, jadąc na rowerze, zapomnieć o tych granicach. Że po prostu mogę przejechać na drugą stronę i tam ludzie mówią w innym języku, ale oni są zupełnie tacy sami jak my, nie? I tak samo funkcjonują, mają te same potrzeby i nie, ta granica jest sztuczna, jest bezsensowna. I dla mnie to było takie wyzwalające wtedy. No, także Czechy po prostu przyszły, a to miejsce, gdzie ja mieszkam, jest, to się nazywa Północne Morawy. Czyli Severní Morava po czesku, i tam już swoją działalność toczył lodowiec w dawnych czasach. W związku z tym to są tereny bardzo pofałdowane, bardzo pagórkowate. I to jest raj właśnie dla szosowców, dla wszystkich, którzy lubią albo nie lubią płaskiego, a ja nie cierpię płaskiego. Więc tam jazda to jest po prostu bajka. Tam jedziesz i nie wiesz, co ze sobą zrobić, bo gęba ci się śmieje, muchy ci wpadają. Osadzają się na zębach i tyle. To jest po prostu tam. No, nie wyobrażam sobie, że ktoś tam trafi i powie, ale tu jest obrzydliwie, nie? Nie chcę tu być. To jest no, bajeczny teren, po prostu przepiękny. Przepiękny. Tam nie ma zbyt dużo dużych miast. Jest Ostrava, która jest trzecim miastem Czeskiej Republiki, jest spora, przemysłowa. Jest Opava, która jest znacznie mniejsza, bardzo urocza, taki mikrowiedeń dla mnie. I to jest wszystko. Tam są wioski, malutkie wioseczki, poupychane gdzieś między pagórkami, drogi wysadzane jakimiś drzewami czereśniowymi albo śliwkowymi. I to jest taka jazda. Gdzieś tam ptaki szybujące, jakieś sarenki. I po prostu się jedzie i możesz jechać i właściwie patrzysz na licznik, mówisz, kurczę, mam stówę, a to oznacza, że masz kolejną stówę do domu, a chciałbyś dalej, nie? No i to właśnie tak wygląda moje jeżdżenie. Tak wyglądało, bo ja już tam w tej chwili nie mieszkam, wróciłam do Katowic. I powiem ci, że odczuwam olbrzymią tęsknotę. To jest tak, że mi się często, wiesz, siedzę, robię coś, pracuję albo idę gdzieś ulicą i wyświetla mi się gdzieś z tyłu głowy jakieś takie właśnie miejsce na jednej z tych moich czeskich tras. I wtedy wiem, że o, to oznacza, że idzie wiosna i że chce mi się tam jechać. No, także lockdown jest dla mnie bolesny. Fakt, że w tej chwili mieszkam też dalej od granicy, też jest bolesny. Moja szosa stoi nieużywana. Od września. Katowice to jest miejsce, gdzie się jeździ na gravelu, bo gravel się nadaje do miasta, nadaje się na jeżdżenie po tych szutrowych drogach, których tu mamy pełno w lasach. I to jest taki rower, który jest w tej chwili pierwszy, na pierwszym miejscu u mnie. Jest ustawiony na Strawie jako domyślny. I no i tak to wygląda w tej chwili.
A no to będziemy musieli pewnie cofnąć się wstecz, bo jeżeli mówisz, że aż od września, to czy ty te wyprawy, takie wyprawy, które dostarczają ci tą radość największą z tego, co mówisz, tą ekscytację, planujesz te drogi, czy to jest tak, jak przed chwilą powiedziałaś, jedziesz i dopiero jak się zorientujesz, że setka jest i czas wracać, to jest ta decyzja, a po prostu tam, gdzie ci się podoba, tam, gdzie dróżka ci odpowiada, albo jakiś kierunek cię zachwyci i sobie nim podążasz?
To znaczy, ja mam tak, że dopóki nie wymyślę celu jazdy, to niespecjalnie chce mi się wychodzić na rower. Przychodzi sobota, jest piątek wieczór i ja najczęściej zastanawiam się, gdzie bym chciała pojechać. I wymyślam sobie, że mam 7 godzin czasu. W 7 godzin zdążę zrobić ze 140-150 km i myślę sobie, że pojadę tu, 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 albo nie, albo pojadę tu i to będzie tak idealnie na 7 godzin. Mówię, wiesz co, ja tak sobie, ja się muszę nakręcić w tym czymś, co mam do zrobienia, żeby w ogóle się zebrać, bo w końcu 7 godzin siedzenia na siodełku to żadna przyjemność, nie? Więc ja muszę wiedzieć, że będzie coś fajnego i wtedy mi się chce jechać. Także to nie jest tak, że ja wychodzę na rower i mówię, a zobaczymy. Nie. Jak się dzieje tak, że zobaczymy, to się kończy tak, że niespecjalnie chce mi się pedałować. Może być też tak, że ja gdzieś tam w międzyczasie wymyślę, nie? Wsiadam na rower i powiem, zobaczymy, jak to będzie, ale w międzyczasie już mi się przypomni, że jest jakieś fajne miejsce, gdzie dawno nie byłam i tam chcę dojechać i stamtąd będę wracać. Ale nie wyobrażam sobie jechać bez celu. I mogę Ci opowiedzieć o takim jedynym w swoim rodzaju projekcie, w który się dałam wciągnąć w czerwcu ubiegłego roku, który właśnie był taką namiastką jechania bez celu. I to było bardzo dziwne. Nie wiem, czy bym to chciała powtórzyć kiedyś, czy widzę w tym na tyle dużą atrakcję, żeby mnie to pociągało. Zaczęło się od tego, że mój kolega Wojtek Sienkiewicz, który jest autorem magazynu Szosa, wymyślił z Filipem Springerem i wyzwanie, nazwijmy to wyzwanie, że w najdłuższy dzień w roku wstajesz przed wschodem słońca, ubierasz ciuchy, bierzesz kanapki, bidony i wychodzisz z domu. I kiedy wschodzi słońce, jedziesz w jego kierunku. Jedziesz w jego kierunku, dopóki ono nie zajdzie. No więc wykonuje się takie koło, a właściwie owal, jak się później okazało, w kierunku, wiesz, najpierw północno-wschodnim, potem wschodnim, potem bardziej na południe. W zależności od Twojej prędkości, ten owal czy to koło ma większy lub mniejszy promień. I coś takiego zrobiliśmy. Natomiast lato ubiegłego roku, nie wiem czy pamiętasz, było potwornie deszczowe, zwłaszcza czerwiec i początek lipca. W związku z tym ten najkrótszy dzień w roku wypadł chyba też w najbardziej deszczowy dzień roku. I ja wyszłam rano, to było, chyba było przed czwartą jeszcze. Zniebalały się strugi deszczu i ja mówię, gdzie jest słońce? Halo, gdzie ja mam w ogóle jechać? Ściągnęłam sobie taką aplikację, która pokazuje pozycję słońca na horyzoncie w zależności od pory roku i usiłowałam z niej korzystać przez pierwszych parę kilometrów, ale to wyglądało tak, że wiesz, mokrą ręką wyciągam z kieszeni telefon. Po jakimś czasie moja mokra kieszeń była też ubłoconą kieszenią, więc ten mój telefon też już nie wyglądał po paru kilometrach tak, jak zwykle wygląda. I stwierdziłam, że to nie ma sensu, bo nigdzie tak nie dojadę. To będę przez 17 godzin jechać gdzieś tam, wiesz, cały czas wyciągając telefon, sprawdzając gdzieś słońce. Stwierdziłam, że to się nie uda i zrobiłam sobie jakąś taką po prostu trasę. Przejechałam z Rybnika, gdzie wtedy mieszkałam, do Katowic, do rodziców. I tak to się skończyło. Ale 2 dni później wzięłam urlop i zrobiłam to wyzwanie. Było już bardziej słonecznie i dało się za tym słońcem jechać. Dziwne to było. Trafiłam w takie miejsca, gdzie nigdy bym nie chciała trafić. W takie niespecjalnie ciekawe. Nie wymyśliłabym tam, żeby sobie jechać tam na wycieczkę, ponieważ tam jest super fajnie i chcę tam być. Tylko Wiesz, zaczęłam w Rybniku, przejechałam gdzieś tam, trafiłam w końcu na Tychy, na Łaziska, Tychy. Przejechałam gdzieś granicę województwa śląskiego i małopolskiego. Przekroczyłam Wisłę. Wylądowałam w Bielsku. W Bielsku byłam już dość głodna, umówiłam się z moją przyjaciółką na pizzę. I wróciłam do domu. Czasy były takie, że granice były zamknięte wtedy, nie można było ich przekroczyć, więc mój owal był spłaszczony przy czeskiej granicy. Wróciłam do domu już zupełnie po ciemku. Było to ciekawe, ale ja nie wiem, czy ja lubię taką jazdę bez celu, wiesz? To było takie... No jechałam, po prostu jechałam. Było gdzieś rozwidlenie dróg, no to zastanawiałam się, która z tych dróg wskazuje bardziej kierunek słońca. I wybierałam, wiesz, ideologicznie, po prostu podążając za ideologią tego wyzwania, tą drogę, która była bardziej zbliżona do kierunku, skąd świeciło słońce. I tyle. Ale to nie było tak, że to były fajne miejsca, że chciałam tam być. Jak się okazało, że trafię na Bielsko, to się ucieszyłam, bo ja Bielsko uwielbiam. To jest miasto, w którym mam mnóstwo znajomych i przyjaciół i bardzo lubię tam być. Kojarzy mi się z samymi dobrymi rzeczami, więc to było świetne, nie? Potem przejechałam przez Cieszyn, które też bardzo lubię. Okej, ale pewnie wolałabym zaplanować to w ten sposób, że jadę po prostu do Bielska i do Cieszyna i jestem tam, ile chcę tam być. I jadę sobie drogami, które lubię, a nie drogami, które mi wyznaczy słońce. To, o czym mówię, Wojtek będzie opisywał w szosie, w którejś szosie, która się pojawi w najbliższych miesiącach, nie wiem, w której dokładnie. Zebrał od nas ten materiał. Będzie można o tym przeczytać. Tam będzie jeszcze kilka innych osób, które to opisują, tą swoją przygodę.
Damska Łyda to podcast, w którym kobiety opowiadają o kolarstwie. To opowieści o przygodach, podróżach i doświadczeniach. To z reguły jazda bez napinki, czasami bez celu, ale bywa również ekstremalnie i ciężko. Zabierz dla siebie jak najwięcej i jutro ruszaj na szosę. Zapraszamy do słuchania i dzielenia się kolarskimi opowieściami. Jeżeli chcesz nam przesłać swoją opinię lub podpowiedzi, znajdź grupę Damska Łyda na Facebooku lub napisz do nas. podcast@damskalyda.pl Dziękuję. To wskoczymy może faktycznie na fotografię, chociaż jeszcze mam tam pytanie odnośnie tych celów, ale nie ukrywam, że bardzo interesuje mnie, czy masz, powiedzmy tak, bardziej profesjonalnego, wspólnego, czy miałaś z fotografią, bo na pewno są charakterystyczne, nie są przypadkowe, może w sensie zrobienia przypadkiem tak, ale te kadry, no, ja zwracam na nie uwagę, zresztą niejednokrotnie chyba tam kilka razy nawet pisałem ci coś o tych zdjęciach i są takim ciekawym twoim spojrzeniem i wydaje mi się, że też są takim dość ważnym elementem w twojej podróży na rowerze. Czy tak jest?
Ja bardzo rzadko wyjeżdżam na rower bez aparatu. A jak wyjeżdżam bez aparatu, to czuję, że na pewno spieprzyłam, że jestem leniem, nie chce mi się go wozić i będę tego żałować. Mam takie poczucie, że będę tego żałować, że będę miała kadry z komórki, a nie z aparatu. Że będę się wkurzać potem, nie? Że mogłam zrobić coś fajnego, a zrobiłam takie, wiesz, komórkowe foty. Komórkowe foty też są świetne, ale to nie jest zdjęcie z aparatu. To się widzi. Wiesz co, ja nie mam nic wspólnego z fotografią. To znaczy, ja od bardzo dawna robię zdjęcia i ja zawsze miałam aparat. Pierwszy aparat kupiłam sobie na studiach i to była taka analogowa Yashica z takim niewielkim zoomem, chyba 35-70 mm. Mój chłopak z czasów liceum mnie zaraził fotografią. Zdarzało nam się siedzieć w ciemni zaaranżowanej w łazience i wywoływać czarno-białe zdjęcia. To są stare czasy. I ja od tego czasu zawsze mam aparat i zawsze mam jakiś fajny aparat. Ja lubię fajne zdjęcia, wiesz? To znaczy lubię jakość w zdjęciach, lubię jak one są, jak widać to, że to nie jest zdjęcie zrobione, wiesz, komórką. Zależy mi na tym, żeby one dobrze wyglądały. Więc ja się bardzo cieszę, jak mi się uda kupić obiektyw, który lubię, nie? Z którym rzeczywiście mi się dobrze pracuje i dobrze się nim czuję. Mam taki swój ulubiony obiektyw, w którym robię większość zdjęć, które rzeczywiście darzę takim... No patrzę na zdjęcie i mówię, dobra, to jest właśnie takie, jak chciałam, nie? Chciałam, żeby ono takie było, jest takie... Właśnie takie, nie?
A o jakiej ogniskowej?
35 mm. 35. I zaskakujące dla mnie, bo kupiłam ten obiektyw dlatego, że to był najmniejszy obiektyw o sensownych parametrach, jaki byłam w stanie dopasować do mojego aparatu. Ja teraz robię zdjęcia Sonym Alfą, siódemką i ten mój, to moje 35 mm jest po prostu małe. To jest kompaktowy obiektyw. I takie było założenie. Ja potrzebuję coś, co będzie lekkie, co zarzucę na plecy i będę mogła z tym jeździć, nie? Bo wcześniej miałam wielkiego Canona, który był ogromny i on musiał jeździć w plecaku. Nikt na szosie nie jeździ z plecakiem, bo kurczę się, trzeba tłumaczyć potem wszystkim, dlaczego jechałeś na szosie z plecakiem, co to w ogóle ma być. Policja stylowa, proszę przyjechać. No więc musiałam mieć coś małego. No i tyle, więc to moja fotografia to jest ponad 20 lat robienia zdjęć. To chyba ten czas i to doświadczenie się przekłada na to, co na tych zdjęciach widać i jak one są robione, nie? Pierwsza uwaga to była taka uwaga od mojego taty. Obcięłaś znowu nogi. Nie robi się tak zdjęć. Ty musisz patrzeć, co ci wychodzi w tym aparacie. Nie możesz obcinać nóg. Obcięłaś stopy, mamie. I to po prostu, wiesz, lata, zdjęcia, kadry. Widzisz te zdjęcia. W tej chwili jest dużo łatwiej, bo je widzisz od razu, a nie po wywołaniu. No i tak to wygląda. Także ja biorę aparat.
A powiedz, tam wracając do Twoich wypraw i celów i planowania, czy planujesz i starasz się zobaczyć nowe miejsca, przejechać nowymi drogami, dotrzeć do nowych jakichś takich celów czy przestrzeni, żeby być może zobaczyć coś nowego, spotkać kogoś innego lub coś? Czy masz takie sprawdzone swoje fajne trasy, które wiesz, że pozwolą ci odetchnąć, pozwolą się nacieszyć tym, co zobaczysz, czy różnie?
Lubię, to znaczy od drugiej części zaczynam. Mam swoje ulubione trasy, na które bardzo lubię wracać i będę na nie wracać zawsze. Na przykład właśnie północne Morawy. Ale też mam tak, że lubię bywać w nowych miejscach. Z tym, że to nigdy nie wygląda tak, że ja mówię, pojedźmy w nowe miejsce i zobaczmy, jak tam jest. Tylko to jest tak, że ja gdzieś u kogoś coś zobaczę. Tak wyglądała historia z Małą Fatrą na Słowacji, gdzie u znajomej, u koleżanki z Krakowa zobaczyłam jakieś przepiękne zdjęcie na szczycie góry, porośniętej jagodowymi krzewinkami, takimi, wiesz, borówki, nie? I to chyba było zdjęcie zrobione na początku lata, kiedy te jagodowe krzewinki były takie jaskrawo-zielone. I pomyślałam sobie, że to jest najpiękniejsze miejsce na świecie i ja tam muszę być. I muszę znaleźć kogoś, kto jest w stanie zabrać mnie tam, pokazać mi to najpiękniejsze miejsce na świecie, kto był tam wcześniej i będzie wiedział, gdzie trzeba jechać, żeby było ładnie, żeby było właśnie tak, żeby wyciągnąć całą esencję z tego miejsca. Więc ja najczęściej właśnie robię tak. Tak się gdzieś przewłóczyliśmy po fragmentach opolskiego województwa, po wzgórzach strzelińskich, po okolicach Niemczy. Niemcza to już jest chyba dolnośląskie, z tego co wiem, ale to są właśnie takie miejsca, że jak gdzieś je zobaczę, coś mnie w nich urzeknie i mówię, proszę mnie tam zabrać. Proszę mi przynajmniej dać traka. Proszę mi przesłać GPX-a, żebym mogła sobie pojechać tą trasą, którą wyjechaliście. Także ja raczej tak do tego podchodzę, że ja zobaczę, pozwolę się zainspirować A potem ukradnę komuś GPX-a i jadę. Nie no, najczęściej o niego proszę. Albo każę się tam po prostu oprowadzić. Bo tych znajomych rowerowych sam wiesz, że ma się z całej Polski i często jest tak, że nigdy się w życiu nie spotkaliście, ale doskonale się znacie, bo znacie się ze Strawy, z Instagrama, z Facebooka i jesteście kumplami i dużo o sobie wiecie, a spotykacie się na przykład dopiero po 5 latach przy takiej okazji, nie? Bo można się gdzieś wspólnie wybrać.
Dużo opowiadasz o podróżowaniu na południu, o Morawach, o Śląsku. Powiedz mi, czy... Albo inaczej, może dlaczego, czy z przyczyn technicznych nie pociąga cię kraje południowej Europy, czy jeszcze całkiem inne, żeby coś tam zobaczyć? Jesteś taką rowerową patriotką tutaj, czy jakby nie potrzebujesz szukania gdzieś tam?
Nie, nie, w ogóle nie jestem. Znaczy, jestem patriotką regionalną, ale to nie jest tak, że ja nie bywam na południu Europy. Powiem ci, że chyba mniej na szosie. Szosa była w Hiszpanii i trochę na Wyspach Kanaryjskich. Nigdy nie byłam na szosie we Włoszech. Nigdy nie byłam na szosie we Francji. Ale we Włoszech za to byłam na Góralu. Więc bywam. Ja też dużo podróżowałam w czasie takiego mojego zawodowego epizodu, kiedy pracowałam w magazynie Bike. To się wiązało z podróżami po wyjazdami w różne miejsca. To były bardzo krótkie wyjazdy. Takie wyjazdy, że się pakujesz do podręcznego bagażu łącznie z kaskiem i z butami rowerowymi na 3-4 dni i potem powrót. Ale ja troszeczkę zwiedziłam tamtych miejsc i to nie jest tak, że ja tam nie chcę bywać, czy nie potrzebuję tam bywać. Tak, tam jest super i ja bym bardzo chętnie w tej chwili siedziała gdzieś w Andaluzji i jeździła sobie tam, powiesz, w kulturalnych warunkach, gdzie kierowcy cię respektują. No ale sytuacja jest jaka jest, nie? Że na razie się tym nie będziemy cieszyć z takim komfortem, bo pewnie można by to było załatwić. Ja widzę, że mnóstwo ludzi siedzi za granicą, ale u mnie to jest tak trochę trudniejsze do zorganizowania. Ja mam też pracę taką, że nie umiem powiedzieć, że mnie nie będzie i nie zajmuję się w ogóle niczym w tej chwili. Nie? Ja się zajmuję takimi sprawami, że muszę kontrolować pewne kwestie na bieżąco, także muszę mieć dostęp do internetu, muszę wiedzieć, co się dzieje, ogarnąć pewne kwestie, więc nie, na razie się nie wybieram, ale to nie tak, że ja tam w ogóle nie potrzebuję bywać. Ja tam bardzo lubię bywać. Zwłaszcza w tej Hiszpanii jeździło mi się bajecznie. Po prostu bajecznie. Nie?
Średnio ile kilometrów taka podróż tutaj gdzieś po Morawach, czy tych stronach twoich ulubionych, jednodniowa taka ci zajmuje?
Różnie. Ja kiedyś powiedziałam coś takiego, oczywiście w żartach mówiłam to zdanie, że na mniej niż 75 km to mi się nie opłaca w ogóle wychodzić. Miałam kiedyś coś takiego, że jak wiedziałam, że mam 1,5 godziny czasu, to dla mnie to było takie bez sensu. To się ma uwierać. Wiesz co, czuję satysfakcję przy stówce. Stówa jest super satysfakcjonująca. Czuję się wyjeżdżona. Po przejechaniu stówy czuję, że zrobiłam, co miałam zrobić, że było fajnie, że jestem zmęczona i proszę mi ugotować obiad. Ale 2 razy 100 jest jeszcze fajniejsze. A więcej niż 2 razy 100 to już to musi być czerwiec i musi być naprawdę długi dzień, nie? Bo 200 km po górach to jest dla mnie 10-11 godzin potrzebuję na to, żeby to zrobić. A 10-11 godzin to niestety wiosną i jesienią nie ma tak długiego dnia, żeby sobie na to pozwolić, nie? Czyli latem 200 bardzo chętnie, choć też nie co chwilę, bo mimo wszystko 200 km trzeba się potem zregenerować. To ja już, sorry, muszę to powiedzieć, w moim wieku nie regeneruje się w ciągu 24 godzin, no nie.
A powiedz, z twojego doświadczenia i z twojej jazdy, bo jakby też staramy się zainspirować dziewczyny, które gdzieś tam, czy kobiety potrzebują przełamania. Zrobienie takiej stówki, w cudzysłowie takiej, czy 200 kilometrów, wymaga poza czasem bardzo dużego przygotowania, czy tak naprawdę nie chodzi o przygotowanie, tylko uwierzenie, że można.
To ja zaraz ci powiem na przykładzie. Ty z pewnością kojarzysz takie wydarzenie coroczne, które nazywa się RAFA Women's 100. To jest wydarzenie organizowane przez RAFę, przez producenta ciuchów kolarskich brytyjskiego, który polega na tym, że oni zapraszają kobiety z całego świata. Zachęcają do przejechania 100 kilometrów w konkretnym dniu w roku. To jest zawsze podane do wiadomości, jaki to jest dzień. Trzeba to zarejestrować na Strawie i tyle. I ma się to odhaczone. W obecnych czasach od kilku lat to jest tak, że dostaje się wtedy taką wirtualną odznakę na Strawie, jeśli się to ukończyło. Kiedyś było tak, że dostawało się taką wyszywaną naszywkę. Ja mam taką jedną, bo tylko raz mi się to udało w tamtych czasach zrobić. Ale mam. Dla mnie to nie było żadne wielkie wyzwanie. Pogoda była super, po prostu wyjechałam na rower, wrzuciłam, miałam stówę, gotowe. Natomiast 2 lata temu mój znajomy, który prowadzi sklep rowerowy w Rybniku, poprosił mnie, żebym poprowadziła coś takiego, taką wspólną jazdę dla dziewczyn z regionu, z okolicy, które będą miały ochotę to zrobić. Więc rozkręciliśmy to tak medialnie, żeby jak najwięcej osób się o tym dowiedziało. I ja już nie pamiętam, 29 osób chyba jechało, 29 dziewczyn. Ja byłam przerażona, bo ja nie jestem typem wodzireja. Ja lubię organizować rzeczy, ale takie, że ja wiem, że każdy odpowiada za siebie i każdy wie, co robić. Ja nie jestem typem, który mówi każdemu, co ma zrobić i jak się ma przygotować. I jak ja czuję odpowiedzialność, jaka nade mną wisi, to ja jestem zestresowana. Mnie to stresuje po prostu. I ja po co? Nie lubię sobie organizować dodatkowych stresów w życiu. Stresowało mnie to. Byłam tym mocno, mocno, tak bym powiedziała, podekscytowana tym, że muszę poprowadzić tę jazdę, że nie wiadomo, kto przyjdzie, że ja nie znam tych dziewczyn, że nie wiem, w jakiej one są kondycji, jaką mają świadomość kolarską w ogóle, czy one potrafią się przemieszczać po drogach publicznych, bo to często jest tak, że ktoś jeździ na rowerze, ale jeździ na rowerze po ścieżkach rowerowych, nie? A tu mamy przejechać stówę po szosach, po drogach. Ja ustaliłam tą trasę, ona troszkę rzeczywiście zahaczała o Czechy. Ustaliłam ją tak, żeby właśnie omijać te najgorsze drogi. No i dobra, no i ruszyłyśmy i rzeczywiście okazało się, że poziom dziewczyn, które z nami jechały, był bardzo różny. Początkowo dziwnie to wyglądało, bo jechałyśmy takim potwornie rozciągniętym peletonem. Każde skrzyżowanie oznaczało, że musimy czekać na ogon, który mamy. Nie każdy miał, wiesz, urządzenie GPS, na którym sobie potrafi tę trasę odczytać. Dla niektórych to była zupełna czarna magia, że można mieć coś takiego jak trasę gdzieś wgraną, po której się poruszasz. Więc wiesz, po godzinie ja już się przyzwyczaiłam do tego, że tak to wygląda, że mamy początek i koniec, że jedna osoba jedzie z przodu, druga z tyłu, że pilnujemy, żeby się nikt nie zgubił. W sklepie czekała na nas ekipa z ciastem, z kawą, z bananami. To była sobota, sklep zamykał się o 14 i ja w drugiej części naszej wycieczki miałam co pół godziny telefon, kiedy będziecie. Wiesz, ile jechaliśmy, to 100 jechałyśmy. 7,5 godziny. To była najbardziej męcząca stuwa w moim życiu. Po pierwsze, byłam zestresowana odpowiedzialnością, która na mnie spoczywała. Po drugie, ciągłe przerwy, zatrzymywanie się. Ja byłam wykończona, po prostu byłam wykończona. Natomiast aha, ja w ogóle bałam się tego, że wiesz, że dziewczyny powiedzą, że w ogóle co to w ogóle miało być? To było do dupy, to było za długie, to było, wiesz, jesteśmy zmęczone, nie zagwarantowałaś nam pożywienia, Trasa była okropna. One wszystkie były zachwycone, rozumiesz? Zachwycone. Każda z nich miała stówę na liczniku. Były zmęczone jak cholera. Na ostatnim podjeździe myślałam, że one mnie zabiją, ale nie zabiły mnie. Rozumiesz? One, to było. Ja widziałam, co się dzieje, że to jest, że pierwsza stówa jest zawsze przeżyciem. Ja pamiętam moją pierwszą stówę, którą zrobiłam na Góralu. To było niesamowite. Wiesz, ja mówiłam wszystkim, przejechałam stówę. Wszyscy mówią, wow, stówę? Ale jak to z samochodem? Ja mówię, nie, na rowerze, naprawdę, przejechałam stówę! 100 kilometrów, ja to mam na liczniku zapisane. Wiesz, to jest olbrzymie przeżycie. Natomiast okazało się, że stówę można przejechać na miejskim rowerze. Można przejechać na rowerze, który ma źle ustawione siodełko. Ja pamiętam, że przynajmniej dwóm dziewczynom poprawiałam wysokość siodełka, bo widziałam, że jedna bije kolanami w brodę, inna po prostu sięga na palcach do pedałów, i nagle się okazało, że taka jedna mała zmiana sprawia, że wzrasta w ogóle ich takie poczucie na rowerze, że nagle się okazuje, że można jechać super wygodnie, nie? Że jest inaczej, że od razu się jedzie fajniej, przyjemniej. I to jest moja odpowiedź na Twoje pytanie. Co trzeba zrobić, żeby przejechać stówę? Po prostu trzeba znaleźć kogoś, kto z Tobą przejedzie. Albo mieć w sobie na tyle jakiegoś takiego samozaparcia, że przyjąć, że takie mam wyzwanie, nie? Że jest marzec, ale myślę sobie, że jak będę jeździła 2 razy w tygodniu albo 3 razy w tygodniu, to pod koniec czerwca, w najdłuższy dzień w roku, przejadę stówę i po prostu przejadę tą stówę. Bo żeby przejechać stówę, to starczy mieć 6 godzin czasu. Prawda? Bo dla nas stówa to są 4 godziny na szosie, ale dla kogoś, kto nie jeździ, 6 godzin starczy w zupełności. To jest średnia poniżej 20 na godzinę. Dużo poniżej 20 i to zrobi każdy. To zrobi każdy nawet na słabo napompowanych oponach w Góralu. Więc stówa jest dla każdego. 200 nie wiem, bo 200 męczy stawy już bardzo mocno, nie? Można tego nie znieść, można nie być do tego przygotowanym, ale stówę zrobi każdy. Po prostu nie wyobrażam sobie, że ktoś mógłby, mając 90 km na liczniku, powiedzieć, że on już nie może. Oczywiście trzeba jeść, trzeba pić. Nie da się tego zrobić na czczo bez śniadania albo tylko na śniadanie. Nie? Trzeba się zatrzymać, bachnąć, nie wiem, hot doga na Orlenie chociażby i napić się na tym Orlenie kawy, zatankować kolę do bidonu, bo kola jest świetnym napojem. Ma wszystko, czego kolarz potrzebuje, nie? Cukier i kofeina. Można na tym przejechać. I 250 kilometrów i to starczy.
I kofola.
Albo kofola, no. Albo kofola. Kofola to jest taki napój, że pijesz go, wiesz, bo to jest rytualny napój. A kola działa. A kola po prostu działa, no. Przynajmniej dla mnie.
W kontekście dziewczyn wydaje mi się, że jesteś bardzo dobrze zorientowana w kolarstwie. Obserwujesz je, piszesz dla magazynu, żyjesz tym. Masz bloga. Czy uważasz, że ostatni rok, dwa, trzy, może pięć, jest pewną zmianą w kolarstwie kobiet? A oprócz tego, że nie wiem, domyślam się, bo po tym, co ja obserwuję, więcej dziewczyn jeździ, prawda? Więcej jakbyś się znajduje. Znaczy, inaczej może, z czego to wynika według ciebie?
Nie wiem. Pierwsza myśl, jaka przychodzi mi do głowy, to jest po prostu dostępność rowerów. Ja pamiętam swoją pierwszą szosę zdobyłam. Ja nie byłam w stanie pójść do sklepu i powiedzieć: dzień dobry, poproszę szosówkę. Nie było takich małych rowerów, nie było fajnych rowerów. Jeśli były, to były horrendalnie drogie. Trzeba je było zamówić, zdobyć. Mnie nie było stać na pewno na zakup roweru szosowego. Nie wiedziałam nawet, jak szukać, co to ma być, jakie to ma być. I ja moją pierwszą szosę zdobyłam przez zupełny przypadek. Znajomy znajomego z jeszcze innego znajomego gdzieś sprowadzał rowery powypadkowe ze Szwajcarii, z ubezpieczalni. I ktoś do mnie zadzwonił, że jest właśnie coś takiego fajnego do sprzedania, że trzeba tam tylko wymienić koło, bo jest zniszczone. I ja mówię, dobra, dawać mnie ten rower, zobaczymy, czy się na tym da jeździć. No i ja się wtedy zakochałam w tej szosie, ona była trochę za mała na mnie. Trochę. Ale wiesz, za mała szosa to nie jest przeszkoda, za duża szosa to jest zło. Natomiast za mała można sobie z tym poradzić, nie? No a w tej chwili jest inaczej. W tej chwili przychodzisz do sklepu i masz wszystko. Możesz kupić gravela, do którego po jakimś czasie wrzucisz szosowe opony i też będzie ci dobrze na nim, nie? Na szosie. Ta dostępność, myślę, dużo zrobiła. Myślę, że generalnie kolarstwo jest coraz to bardziej popularne. My jesteśmy bogatsi, jako społeczeństwo jesteśmy bogatsi. Nas stać, żeby mieć dwa rowery. Mamy, wiesz, możliwość kupowania na zachodzie, czego wcześniej nie było, nie? Mamy możliwość kupna czegoś z drugiej ręki. Tego też wcześniej nie było, bo nie było rowerów używanych. Każdy jeździł na tym, co miał i nie zamierzał tego sprzedawać, bo wiadomo było, że nie kupi niczego fajniejszego. Więc to jest taka pierwsza myśl, która mi przychodzi do głowy, że to jest po prostu nasza zamożność to sprawiła, ogólna taka, nie? Że jesteśmy trochę bardziej zachodnim społeczeństwem w tej chwili, niż byliśmy 20 lat temu. Ale też myślę, dużą rolę odgrywają media społecznościowe i popularność Instagrama. Na Instagramie mnie w proponowanych postach wyświetlają się głównie rowery, nie? To jest fajne. Jeden zaraża drugiego. Nie wiem, czy potrafię podać jakieś inne przyczyny tej sytuacji. Czy są jakieś... Jest coś, o czym nie pomyślałam do tej pory, z czego to może wynikać. Ale tak, na pewno jest to bardziej popularne niż kiedyś. Na pewno jest więcej kobiet. Ja kiedyś liczyłam to na podstawie jakichś wyników takich popularnych cyklów MTB chyba. 15% wszystkich zawodników stanowiły kobiety. Można by było sprawdzić w tej chwili. No, ubiegły rok był bardzo dziwny, więc nie wiem, czy jest miarodajny. Ale być może 2019 rok można by sprawdzić, jak to wyglądało, czy coś drgnęło. No, myślę, że tak.
Czym jest twój blog dla ciebie?
Nie wiem, o czym mówisz.
Wielokrotnie trafiłem na twoje teksty, krótsze lub dłuższe, które są bardzo poetyckie. Nie jestem jakimś tam krytykiem, więc nie umiem o nich inaczej opowiedzieć. Dla mnie były poetyckie. Dla mnie były nietuzinkowe takie. Myślę, że to się troszkę wiązało z tym, jak ty postrzegasz w ogóle to, co się wokół ciebie dzieje, czy to, co widzisz, w inny sposób nazywasz. Czy ten blog jest jakby właśnie takim, bo z jednej strony mamy zdjęcia, prawda, z twoim kolarstwem, jakby są ściśle związane, fotografia nawet bym powiedział, niż zdjęcia bardziej, a to słowo pisane, bo masz, jak ktoś spotkał się z twoimi tekstami, to myślę, że czuje różnicę w opisywaniu nawet dnia, prawda, czy twojej przejażdżki, mniejszej lub większej, ona jest specyficzna, to nie jest relacja.
Nie. Ja powiem ci, z czego to wynika. Kiedy ja po raz pierwszy trafiłam na sformułowanie blog, to były czasy, kiedy blogiem nazywało się internetowy pamiętnik. W tej chwili blog ma zupełnie inne znaczenie. Blogerem nazywa się kogoś, kto promuje pewne produkty. To zazwyczaj się z tym wiąże. To jest wynik pewnej transformacji, która się dokonała na przestrzeni kilku lat. Nie, po prostu okazało się, że na blogu można zarabiać, w związku z tym blogi zaczęły powstawać w takim kierunku, czy zaczęły być prowadzone w takim kierunku, żeby można było sprzedawać pewne produkty. Sprzedawać, promować, czerpać z tego jakieś materialne korzyści. Natomiast dla mnie blog zawsze był tym, czym był pierwotnie, czyli właśnie takim internetowym pamiętnikiem. Nie piszesz tego, nie skrobiesz, wiesz, na papierze, w różowym pamiętniczku zamykanym na kłódkę, tylko piszesz sobie to w internecie. Opatrzujesz to zdjęciami, wrzucasz tam jakieś grafiki, obojętne, czymkolwiek się ktoś zajmuje, nie? I ja zaczęłam mojego bloga pisać, jak się połamałam. Złamałam obojczyk w jakiś idiotyczny sposób kiedyś i jedyne, co potrafiłam zrobić, to trzymać tablet i pisać sobie jedną ręką na tym tablecie. Samo pisanie w moim przypadku to jest rzecz, którą ja robiłam od zawsze. Ja jako dzieciak pisałam pamiętnik. Po prostu to było dla mnie, wiesz, oczywiste, że ja siadam wieczorem właściwie nie siadam, odpalam latarkę pod kołdrą i piszę sobie coś tam, co się wydarzyło w danym dniu. On na mnie popatrzał, wiesz, on chyba mnie już nie kocha, a Aśka powiedziała, że Magda jest głupia, nie? I ja coś takiego pisałam zawsze. Potem przyszedł taki moment, że ja pisałam jakieś relacje z zawodów na jakieś konkursy Bike Worldu, które mi się udawało wygrywać przynajmniej raz w miesiącu. I tak mi przyszło do głowy, że przecież, kurczę, ja zawsze umiałam pisać. Ja byłam, wiesz, ja miałam piątki z pisania. Z polskiego nie zawsze, bo ja nie jestem pilnym uczniem. Ja się, jak uważam, że czegoś się nie trzeba uczyć, to się nie trzeba uczyć i nie będę się tego uczyć. Ale moje pisanie, ja zawsze pisałam tak, miałam taką ambicję, żeby pisać w taki sposób, żeby się dobrze czytało. Dla mnie wszystkie moje teksty mają brzmieć przede wszystkim. Ja, to wymaga olbrzymiego wysiłku, to znaczy olbrzymiej pracy, żeby tekst się dobrze czytało, nie? Łatwy tekst oznacza ciężką pracę, niestety. I ja zawsze miałam taką ambicję, żeby to się dobrze czytało, że jak czytam swój tekst, to mówię, wow, jak to brzmi. Nawet nie chodzi o dobór słów, co o brzmienie tych słów. Wiesz, kolejność słów, o jakieś tam akcenty w zdaniu, to po prostu musi dobrze brzmieć. I ja tak lubię pisać i dopiero kiedy mój tekst w ten sposób brzmi, ja jestem z niego zadowolona. Ja w tej chwili zawodowo piszę i zajmuję się tym na co dzień. I niestety taka sytuacja, taka okoliczność sprawia, że ja nie mam już ani czasu, ani siły, żeby pisać bloga, bo to jest mimo wszystko wielki emocjonalny wysiłek. Ty wiesz, musisz się w to mocno zaangażować. To pisanie to nie jest relacja, byliśmy, pojechaliśmy, byliśmy w tym miejscu, w tym i w tym, a tutaj zobaczyliśmy piękny zamek. To w ogóle nie jest takie pisanie. To jest pisanie, które angażuje Cię w 100%. Wszystkie Twoje emocje, wszystkie Twoje przeżycia, wszystkie Twoje myśli, które miałeś w jakimś tam momencie, bo to często są jakieś dziwne, zaskakujące skojarzenia, które ja lubię, z którymi się lubię podzielić. No i taki jest mój blog i w związku z tym mój blog dlatego jest taki martwy, można powiedzieć, w ostatnich czasach. Ja tam naprawdę niewiele robię, dlatego że ja już niespecjalnie mam na to siłę. Taką po prostu, wiesz, intelektualną, emocjonalną siłę. Też mi się często wydaje, że to, o czym chcę napisać, jest banalne. To mnie też ogranicza, nie? Ja nie chcę pisać banałów, to mnie nie interesuje. Czasem mi jest żal, że przejechałam jakąś świetną podróż i tego nie opisałam, nie? Bo warto byłoby to opisać, choćby po to, żeby ktoś inny mógł to powtórzyć. A myślę sobie, Boże, i teraz opisywać te wszystkie miejsca i sprawdzać na mapie, jak to się nazywało, ale mi się nie chce. No więc nie wiem, czy Ci odpowiedziałam na Twoje pytanie.
Tak, tak, dzięki. A powiedz mi jeszcze, Ania, bo nie zapytałem jednej rzeczy w sumie. Miałaś takich przygód, wypraw rowerowych bardzo wiele. Takie podwójne pytanie. Zapamiętałaś jedną szczególnie, czy któraś być może coś zmieniła w Tobie? Gdzieś może na początku? Czy po prostu to są swoistego rodzaju takich zbiór przeżyć jakichś, który się nagromadza podczas jazdy?
Myślę, że bardziej to drugie. To znaczy nigdy chyba nie miałam takiej przygody, takiej jazdy, która by odmieniła chociażby jakąś cząstkę mnie jako człowieka. To raczej nie tak. Na pewno olbrzymim takim dużą przemianę spowodowała taka bardzo dawna jazda z kilkoma dość mocnymi zawodnikami z Rybnika. Kiedyś w Rybniku istniał taki klub, nazywał się Silesia Rybnik. I gdzieś zupełnie przez przypadek spotkaliśmy się pod sklepem, pojechaliśmy do lasu i mnie strasznie zależało, żeby dotrzymać im kroku, tej całej ekipie. I wtedy dotarło do mnie, że ja potrafię jeździć szybciej, niż mi się wydawało, że potrafię. Że mi się zawsze wydawało, że ja już szybciej nie umiem, że już nie dam rady. A okazało się, że umiem, tylko muszę się dostatecznie dobrze zmotywować. Nie muszę otrzymać jakiś bodziec odpowiedni, więc to było bardzo ważne, zwłaszcza, że ja wtedy się rzeczywiście zaczynałam ścigać. I wtedy ta świadomość tego, że ja potrafię więcej niż mi się wydawało, była bardzo ważna.
Ale to fascynujące odkrycie.
Tak. Mimo, że takie oczywiste zupełnie, nie? Można pomyśleć. Natomiast moje podróże, nie wiem, czy coś we mnie zmieniały. To zawsze jest jakieś takie po prostu... Byłam, przeżyłam, zobaczyłam. Często ludzie, których poznaję, są ciekawi. Dla mnie jedno z ważniejszych odkryć, ale to w ogóle nie o to pytasz, ale chcę chyba to powiedzieć. To było w ubiegłym roku. Przyplątała mi się taka zimowa kontuzja. Bolało mnie kolano mocno. I ja przez 3,5 miesiąca w ogóle nie wsiadałam na rower, bo nie byłam w stanie kręcić. Nawet na trenażerze. Po prostu ta pozycja kolana, którą się mu zapewnia w czasie kręcenia, sprawiała, że no, czułam ból i nie byłam w stanie. I mniej więcej w połowie stycznia zaczęłam się sama siebie pytać, co się ze mną dzieje, bo coś się musiało wydarzyć, bo czuję się potwornie zestresowana. Czuję się tak, jakbym oczekiwała na jakąś grubą awanturę. Że cały czas jestem taka, wiesz, w takim napięciu żyję. Robię coś w pracy, wywiązuję się ze swoich obowiązków, a mimo wszystko czuję napięcie, jakbym zrobiła coś źle. Jakby się coś miało wydarzyć, jakby ktoś mnie miał za chwilę opieprzyć o coś. I ja mówię, co jest grane? Mówię, w ogóle nie ma żadnego powodu, żebym ja była taka zestresowana. I odkryłam, że to wynika z tego, że ja nie jeżdżę na rowerze. Że mój poziom stresu cały czas był dokładnie taki sam. Natomiast rower sprawiał to, że ten stres po prostu gdzieś uchodził, że on się niwelował, że on znikał. Że ja potrafiłam go, wiesz, odreagować. Nie robiłam tego w żaden taki celowy sposób. Ja nie jechałam ani szybko, ani nie próbowałam się, wiesz, wyżyć na tym rowerze. To nie o to chodzi, ale czyścisz głowę. Czyścisz głowę, coś się dzieje z hormonami, że nie odczuwasz tego stresu, że ten stres cię nie dotyczy, nie dotyka cię. I to jest takie odkrycie, które jest dla mnie bardzo, bardzo ważne, nie? Które mówi, że to jest po prostu potrzebne, że tego potrzebujesz. Każdy pewnie potrzebuje czegoś innego, ale w moim przypadku rower świetnie się sprawdzał, nie? I tym się chciałam podzielić, mimo że to nie jest odpowiedź na twoje pytanie.
To dziękuję. To fajna taka też puenta. Myślę, że możemy skończyć. A chcę powiedzieć, że chyba mógłbym Cię słuchać jeszcze długo dłużej, dużo dłużej, bo fajnie mówisz, przede wszystkim mówisz i myślę, że tak czujesz, bo tak między słowami czytam, w inny sposób w ogóle o kolarstwie. Tam jest dużo, wiadomo, dużo Ciebie, ale... Mówiąc o kolarstwie, jakby nie mówisz o tym, prawda? Nie mówisz o szosie, nie mówisz o rowerze, mówisz o życiu, o przeżyciach, o takiej, bym powiedział, takiej gdzieś serca głęboko zakorzenionej fascynacji, różnorak, na różne sposoby widzianej, prawda? Tutaj powiedziałaś o stresie, o przygodzie może być, o takim innym w ogóle życiu i o tym, co się dzieje wokół Ciebie od kilkunastu pewnie lat, albo i więcej być może, gdzie Ty w tym wszystkim jesteś. Także no, bardzo Ci dziękuję.
To Wy również.
Czuję niedosyt ogromny, bo myślę, że masz do powiedzenia dużo więcej, a ja nie umiem zadać pytań już nawet, a nie chcę Cię pytać o pierdoły, bo myślę, że właśnie Ty nie w tym widzisz jakby tą kwintesencję, ale chyba troszkę o niej opowiedziałaś, mam nadzieję, bynajmniej ja to tak czuję, że właśnie opowiedziałaś o tym troszeczkę tak głębiej, zakorzeniając się w to. W następnym naszym spotkaniu gościem będzie kolejna super dziewczyna. Kolarka oraz ultrakolarka, pasjonatka roweru i długich podróży. I ma coś wspólnego z Everestingiem. Nie zdradzę nazwiska dzisiaj, ale obiecuję, że to będzie wspaniała podróż do damskiego kolarstwa. Serdecznie zapraszam.
I ja na rowerze jeżdżę od kiedy? Od 2009 roku już zaczęłam. W Legnicy wyszło nam 200 km i wtedy byłam taka z siebie dumna, że wow, 200 km przejechałam. Wjeżdżaliśmy na nielegalu, tak? Zjeżdżaliśmy. Dłuższa trasa, powyżej 100 km, 200, tak, ma 300. Ja muszę mieć jakiś cel, że ja gdzieś muszę konkretnie jechać. Na przykład tydzień po tygodniu czasem było, no to umówmy się, no to się nie da jechać jakoś tam bardzo szybko. Przewyższenia lubię bardzo. Tak lubię też sobie eksperymentować i troszkę modyfikować wszystko. Robić to, co sprawia nam przyjemność. Że my jeździmy dla siebie, a nie dla kogoś. Ja się nigdy nie wycofałam z żadnego wyścigu w życiu. Z żadnych zawodach. Odżywianie, które jest według mnie kluczowe. Głowa, odżywianie.